Botswany, tak? Ale podobne rzeczy mam też jakby swoje też, powiedzmy, takie przemyślenia, tak? I to, co chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Dobrze, to może najpierw zaczniemy od modlitwy. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za moich braci, siostry, za to, że Ty jesteś Bogiem żywym i prawdziwym i realnym. I Ty objawiasz się w naszych sercach, Ty objawiasz się, Panie, w naszej rzeczywistości, w której żyjemy, dookoła nas. Ty objawiasz się również w naszych ciałach. I Ty objawiasz się, Panie, w tym, że Ty, Panie, czynisz rzeczy wokół nas, które Ty tylko możesz stworzyć, które Ty tylko możesz uczynić i je zmienić. I za to Ci dziękujemy, że Ty, Panie, zmieniasz rzeczywistość w naszych sercach i wokół nas, bo Ty jesteś dobrym Bogiem. Amen. Ja chcę dzisiaj mówić o czymś takim, jak tu słyszymy, o wierze, ale o wierności w małym, czyli wiara, tak? Bo słowo wiara, jak wiemy, ma również znaczenie wierność. Nie wiedza, tak? Bo czasami, kiedy wychodzimy na ulicę i komuś mówimy o wierze, to zazwyczaj ludzie myślą o tym, że my mówimy o jakiejś wiedzy. Ale wiedza o Bogu jest niewystarczająca. Wiedzieć o Bogu jest niewystarczające, aby z Nim żyć. Amen. Co mam na myśli? Można być człowiekiem religijnym, chodzić do kościoła, nawet znać pisma, jak znali faryzeusze. Oni najmłodszych lat znali, cytowali pisma. Ale Jezus co im zarzucał? Że nie znają ani pism, ani mocy Bożej. Także wiedza o Bogu jest niewystarczająca, by mieć relację z Bogiem. Amen. Bo słowo wierność mówi nam o czymś takim, że muszą być co najmniej dwie osoby, żeby zachować wierność względem siebie, w stosunku do siebie wzajemnie, do życia. Amen. Czyli już pojęcie wiary mówi nam o zależności i współzależności, odpowiedzialności względem siebie. Amen. Wiara jest relacją. Wiara jest społecznością, jest zobowiązaniem, jest przymierzem. Amen. I chcę o tym właśnie mówić, jak ważne jest to, abyśmy strzegli swego serca, ponieważ jak rozumiemy, że jeżeli chcemy doświadczyć większe poziomy wiary, to musimy być wierni w małym. I powiem wam tak, z Bożej perspektywy Bóg, jako sam Bóg, jak wiemy, On się nazywa Bogiem. Różne imiona objawiał, tak? Ale jednym też z jakby takich objawień, przymiotów imienia Boga jest to, że Bóg jest wierny. I wiecie, i my jako ludzie w stosunku do siebie, nawet w stosunku do Boga, często okazuje się, że jesteśmy niewierni. Amen? Ale Bóg w swojej świętości, w swojej mocy, sprawiedliwości, On zawsze jest wierny. My zawodzimy, ale On nigdy zawieść nie może. Amen? I to jest też ważna rzecz. Ale ja chciałem się dzisiaj skupić o naszej wierności względem Boga, ponieważ to determinuje, czy my wejdziemy na ten wyższy poziom. I że też my, jako chrześcijanie, mamy odpowiedzialność za naszą wiarę, za nasze serce, aby zachować wierność względem Boga. Bo jeśli oczekujemy wielkich rzeczy, wspaniałych, Bożego poruszenia, Bożej przemiany w naszym życiu, odpowiedzi na nasze modlitwy, to potrzebujemy być wierni w małym. Amen. Bo wiara ma wzrastać, bo żyjemy z wiary w wiarę. Jest progres. Ale jeżeli oczekujemy dużych rzeczy od Boga, większych poziomów wiary, tak, że Bóg nas będzie cudownie używał na przykład, że da nam moc, wyposaży nas, pójdziemy i będziemy głosić na ulicach w cudowny sposób, w mocy Bożej, to musimy być sprawdzeni. Amen. Jezus był sprawdzony? Był. Na pustyni. I może takim wyjściem do tego tematu to może będzie Ewangelia Łukasza i przeczytam takie dwa fragmenty o tej wierności z małym, w małych rzeczach. Szesnasty rozdział i werset dziesiąty. I cały 16 rozdział, i on tutaj, aż tutaj do wersetu 13, to sobie w domu możecie przeczytać, ale ja się tylko chcę skupić na tym wersecie 10. On tutaj jest ta przypowieść, podobieństwo nieuczciwym zarządcy, tak? Że jak znamy tą historię, że był zarządca, który był posądzony w stosunku do swego pana, że źle sprawuje swoją pracę. No i że pan go ma rozliczyć i że jak i się okaże, że jednak źle to sprawowano, no to go wyrzuci z roboty, czy tak powiem. No i później znamy tą historię i on postanowił, że przywoła swoich dłużników, im dług daruje. Bo jak go pan wyrzuci z roboty, to może zyska życzliwość u tych ludzi, którym on daruje długi. Że on jakby opłaci, tak? Ich te długi, on im daruje. No i wtedy pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, że dobrze postąpił. Czyli tu jest mowa o czym? O miłosierdziu, o współczuciu, tak? O darowaniu innym. I to jest podstawowa mowa w tej kwestii wierności, czego Pan Jezus nas chce uczyć. To jest podstawowa zasada Ewangelii. Jeśli chcemy, żeby Bóg nam przebaczył, my też musimy innym przebaczyć. Amen? Jeśli chcemy my być błogosławieni przez Boga, to musimy innych błogosławić, nawet tych, którzy na to nie zasługują. Amen? I może ten werset 10, i tutaj jest powiedziane tak, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielki jest wierny, a kto jest w najmniejszej, jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Czyli widzimy pewną zasadę. Jeżeli jesteśmy w małej rzeczy wierni, to i w większej będziemy wierni. No i tutaj, jak wiemy, jakbyśmy to dalej czytały, chodziło o pieniądze, tak? Że poprzez jakby te darowanie komuś pieniędzy, tak? Ja poniosłem stratę, komuś darowałem, ale zyskałem sobie przyjaciół. Wiecie, my jako chrześcijanie możemy też, powiedzmy, przez pieniądze możemy darować innym ludziom życie wieczne. I powiecie, jak to możliwe? Przecież nie można życia wiecznego kupić za pieniądze. No nie można. Ale kiedy my wspieramy pewne rzeczy, tak, na przykład ewangelizacje uliczne czy inne rzeczy, tak, gdzie wymagają olbrzymich czasami finansów, tak, chociażby ewangelizacje na stadionie. I kiedy my jako chrześcijanie wchodzimy w to dzieło, przyczyniamy się do tego, że możemy zorganizować, tak, możliwość dla ludzi, którzy jeszcze nie są pojednani z Bogiem, nie znają drogi zbawienia, żeby przyszli do zbawienia. I czy przez nasze pieniądze my możemy pociągnąć ludzi do Boga? Możemy? Możemy. O tym uczył Pan Jezus. Także pieniądze nie są złe. To chciwość pieniędzy jest zła. Dobrze, następny też werset, może jeszcze do tej myśli. Tutaj mamy znowu z kolei podobieństwo o 10 minach. I znowu przypominam tą przypowieść, że było tych 10, był sobie bogaty pan, miał swoje sługi, on był ten pan, on był królem, był ze szlachetnego rodu, to sobie możecie przeczytać, wezwał 10 sług, dał im 10 min, czyli każdemu dał po jednej minie. I później wzywa tych swoje sługi i tu werset 17 mówi tak do tego sługi, co miał tą jedną minę, bo każdy miał po jednej. I mówi ten sługa tutaj, rzekł do niego, no, że on zobaczył, że ma 10 min jest, i tutaj ten pan mówi tak, dobrze, sługo dobry, przed to, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. My byśmy chcieli demonstrować autorytet Boży, tak, władzę nad chorobami, demonami i tak dalej. Ale to też jest zależne od naszej wierności w małych rzeczach. Amen. Nasze życie chrześcijańskie jest pielgrzymowaniem i gromadzeniem sobie nagrody w niebie. Jak spędzimy to życie, Znaczy nawet nie w niebie, co ja mówię, tu na ziemi. Dlaczego? Bo Jezus przyjdzie tu na ziemię. Amen? I On ustanowi swoje królestwo tu na ziemi, jak wiemy. I On będzie oddawał zapłatę swoim sługom, tak? Tu na ziemi. Na ziemi, nie tam w niebie. Właśnie my tak często się przyzwyczailiśmy do tego sloganu, tam w niebie. Nie. Oczywiście deponujemy sobie skarb w niebie, ale tak naprawdę, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie i za naszą wierną służbę Jemu tu na ziemi, my razem z Nim tu na ziemi będziemy królować. Amen? Bo Jezus obejmie władzę nad światem. Okej. Okay. Czyli wierność w małych rzeczach, w tym talencie, co ci Bóg powierzył. Amen? I wierzę, że tym talentem, co nam Bóg powierza, to jest ta prostota życia z Bogiem i z ludźmi, która jest poprzez Ewangelię, poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Jak żyć z Bogiem i z ludźmi? I wiecie, można być człowiekiem religijnym, znać Pismo na pamięć, robić różne, wiecie, różne rzeczy religijne, modlić się, mówię, chodzić do kościoła, jeździć na pielgrzymki. Ale w tym wszystkim to mogą być tylko martwe uczynki. Jeśli nie rozumiemy, w jaki sposób żyć z Bogiem i żyć z ludźmi. I tego możemy się tylko uczyć od jednej osoby. Nie poprzez przynależność religijną do tego czy tamtego kościoła, a nie poprzez religijne praktyki. Chociaż wiadomo, że ważne są nasze modlitwy, posty. Ale jeżeli nie znamy drogi pokoju z Bogiem i z ludźmi, jeżeli Chrystus jest dla nas niewystarczający, aby nas uczyć drogi z Bogiem i z ludźmi, to nasze te wszystkie zewnętrzne rzeczy, jeśli o tym nie pamiętamy, kim jest dla nas Chrystus i jak On pokazał, w jaki sposób żyć z Bogiem i z ludźmi i że bez Niego nie jesteśmy w stanie żyć tak, jak Bóg oczekuje od człowieka. Bez Chrystusa jest to niemożliwe. Bo jeśli byłoby to możliwe, to by Chrystus niepotrzebnie umiera. Amen? I Chrystus przyszedł jako Syn Boży i Syn Człowieczy. Bo z jednej strony jest Bogiem, a z drugiej strony też jest człowiekiem. Wiadomo, jako Bóg jest doskonały, ale jako człowiek był ograniczony. Amen? Ale On pokazał nam doskonałość w tym, jako człowiek, że tak bardzo był posłuszny Bogu, że z powodu swojej miłości był tak posłuszny Ojcu, że złożył się w ofierze. Amen? W ten sposób udowodnił swoją miłość do Ojca poprzez posłuszeństwo. Bo to jest problem każdego człowieka. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? A może to nie o to chodzi, co Bóg powiedział? Możemy zawsze wytłumaczyć sobie Słowo Boże, tak? Możemy. Możemy zawsze sobie wytłumaczyć pewne przykazania Boże, że to nie o to chodzi, co Bóg powiedział. Tak? Możemy. Możemy sobie zawsze jakoś tam coś wytłumaczyć. Robili tak samo religijnie ludzie, faryzeusze to robili, tak? Wytłumaczali sobie Słowo Boże, mieli swoje tradycje, swoje nauki i chytrze uchybiali Słowu Bożemu. Bo ważniejsze były ich tradycje, ich nauki i ich obrzędy niż zwykłe posłuszeństwo Słowu Bożemu. I powiem wam tak, że oni znali Biblię. Oni najmłodszych lat uczyli się pism, recytowali je. Ale kiedy przychodzi Pan Jezus i mówi o Bogu, On mówi o wielu rzeczach, no to oni się dziwili, mówi, o, ależ On ma mądrość i te cudowne moce, skąd Mu jest to dane? Ale też zgrzytali na Niego zębami, bo konfrontował pewne rzeczy, bo im wykazywał, że nie znali pism ani mocy Bożej. Wykazywał ich, że ważniejsze są ich tradycje, piętnował ich i jeszcze mówił, że jest Synem Bożym, że On przyszedł z nieba, przypisywał sobie przymioty boskie, bo odpuszczał grzechy. Jakim prawem? I wiele różnych rzeczy robił i dlatego ci Żydzi byli na Niego źli. ci religijni Żydzi, którzy byli przywódcami narodu, znali pisma, mieli obrzędy, ale Jezus ich piętnuje i pokazuje, że nie znają Boga. Bo jakby go znali, to by naprawdę wierzyli pismom. I chcę wam pokazać taki fragment z Ewangelii Jana. Tutaj właśnie, kiedy Jezus ma taką rozmowę z tymi ludźmi religijnymi, faryzeuszami, i od wersetu może 38, tak, 5 rozdział Ewangelii Jana, i Jezus mówi do tych ludzi tak: ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. I nie chodzi o to, że oni mieli, wiecie, słowo, że znali na pamięć. Tylko, że oni byli pragmatyczni w znajomości tego słowa, że oni myśleli, mówili i czynili. Amen? Nie chodzi o wiedzę, bo oni mieli wiedzę. I dalej Jezus mówi tak: badacie pisma, bo sądzicie, że macie żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Czy znajomość pism daje nam życie wieczne? Nie daje. Ale znajomość Chrystusa i posłuszeństwo Jemu daje. Rozumiecie? I dalej Jezus stwierdza tak, w 46 wersecie tego 5 rozdziału: gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, o mnie bowiem on napisał. Ale jeśli jego pismom nie wierzycie, to co tutaj Jezus mówi? Jakże uwierzycie moim słowom? Czyli to, co Bóg dał Mojżeszowi, nie było złe. Było dobre, ale oni tego nie rozumieli. Nie byli pragmatyczni w tym, co Bóg im dał poprzez Mojżesza. Ale teraz przychodzi nowe przymierze, które Bóg z Żydami zawiera, bo z domem Judy i Izraela, tak, zawiera Bóg nowe przymierze, które pokazuje nową drogę życia z Bogiem. Tak? I pokazuje, że te przymierze, teraz nowe przymierze, które Bóg daje poprzez Syna Bożego, daje nową drogę do życia z Bogiem i z ludźmi. Że jest nowa droga pojednania z Bogiem i z ludźmi. Że to poprzez osobę Chrystusa możemy doświadczyć przebaczenia grzechów, tych, które popełniliśmy i popełnimy, i wyzwolenia nas z mocy grzechu, ponieważ Bóg daje nam nowe serce i nowego ducha. Bo nie mogliśmy pod starym prawem wypełnić przykazań Bożych, ponieważ przykazania Boże są duchowe, a ja jestem cielesny, pisze Paweł. I nie mogę o własnych siłach, bez łączności z duchem Syna Bożego, Ducha Chrystusowego, wypełnić Bożych standardów. Bo nowe przymierze daje mi możliwość, że nie tylko Bóg mi grzechy przebacza, ale we mnie zradza nowe serce i nowego ducha, że teraz mogę wypełniać Boże przykazania, ale poprzez dalej moją więź z Chrystusem. Nie poprzez więź religijną, obrzędów i tak dalej, ale poprzez moją osobistą więź z Chrystusem. Amen. I to jest bardzo ważne i kluczowe, co do was mówię. Ponieważ bez Chrystusa jest to niemożliwe. Możemy być wyznawcami różnych wyznań chrześcijańskich, ale jeżeli skupimy się na obrzędowości, na ceremoniałach i świętach, ale nie rozumiemy istoty i prostoty, kim jest Chrystus, co On dla nas zrobił i czego On od nas oczekuje, to te wszystkie rzeczy nic nam nie pomogą. Nic. Ponieważ Bóg chce zawrzeć z nami przymierze. Z Żydami zawierał przymierze przez krew, jak wiemy. I pisze, że nie ma przymierza bez krwi. Również Chrystus, żeby zawrzeć z nami przymierze, jest przelana krew. Jak Bóg zawierał z Żydami, była krew, pokropił tablicę. I dzisiaj Bóg również daje i Żydom, i nieżydom możliwość życia z Bogiem i z ludźmi na nowy sposób, na nowych zasadach. Krew Chrystusa jest gwarancją nowego przymierza, w której mamy pewność odpuszczenia grzechów i życia wiecznego, i nowego serca, i nowego ducha. ale musimy stale, jako ludzie wierzący, baczyć na to, żeby nasze serce nie odpadło od Boga żywego. Amen. Pomimo to, że już wchodzimy w te przymierze, poprzez ten moment w naszym życiu, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy pokutujemy i kiedy przyjmujemy chrzest wiary, jest to nowe przymierze z Bogiem. Bo list do Kolosan jasno i wyraźnie stwierdza, może przeczytam, że przymierze nasze z Bogiem jest poprzez wiarę i chrzest. Poprzez wiarę i chrzest. I my chcemy być ludźmi wierzącymi, ale pominąć przymierze. Ale przymierze wiąże się z czymś, co jest ważne dla Boga. Bóg, kiedy zawierał przymierze z Abrahamem, czy obrzeski, czy tam wcześniej jeszcze jak składał ofiary, również była krew. Jest aktem po prostu indywidualnym człowieka. Jest pewnym ceremoniałem i inicjacją do tego, aby wejść w to przymierze. I Paweł pisze, że właśnie drugi rozdział list do Kolosan i pisze tak, w nim, czyli w Chrystusie, zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Czyli wiara i chrzest wzbudza nas do nowości życia. Amen. I to jest przymierze. I od tego tak naprawdę się zaczyna wiara. I ten list do Hebrajczyków, baczcie, aby w kim was nie było złego i niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Zauważcie, że on pisze, autor listu do Hebrajczyków pisze do wierzących. I kontekst jest taki, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I teraz ja jestem charyzmatyczny, wierzę w dary Ducha Świętego, wierzę w Ducha Świętego, wierzę, że Duch Święty do nas mówi. Ale często my jako ludzie wierzący i charyzmatyczni chcemy brać ten werset w kontekście takim, że co mi Bóg powiedział do mego serca? I ja mam być temu posłuszny. Też wierzę w to, że tak jest. Ale jak przeczytacie sobie ten list do Hebrajczyków od pierwszego początku, jest powiedziane tak wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg. Ostatnio u kresu Bóg przemówił przez Syna swego. Później drugi rozdział mówi tak, że mamy teraz tym baczniej słuchać to, co Bóg powiedział przez Syna, bo jeżeli tamte rzeczy, które Bóg zapowiadał, czy przez aniołów, czy przez proroków, czy przez Mojżesza, stało się tak, że byliście karani, to teraz jak ujdziecie cało, jeżeli zlekceważycie tak wielkie zbawienie? Najpierw one było zwiastowane przez Pana, później przez tych, na których Duch Święty stąpił, no i przez apostołów. I tu jest mowa o czym? O Ewangelii, tak? I autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że jest przesłanie Ewangelii, które jest oparte na wierze w Chrystusa. I później, kiedy on tutaj pisze dalej właśnie w tym kontekście, dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, to wszystko jest ciągłą analogią do wierności dla Chrystusa. Żeby od Jemu być poddany, Jemu służyć i wierzyć w tą prostocie serca w Ewangelię. Amen. Wierzyć w prostocie serca, to, że tylko Chrystus jest w stanie oczyścić nasze serce, tylko Chrystus jest w stanie umocnić nasze serce tak, żeby one było żywe dla Boga. Amen. Tylko On. Nikt inny. Tylko On. I tutaj chodzi o tą wiarę, nie chodzi o wiarę w Boga, wiecie, taką ogólną, bo muzułmanie wierzą w Boga, wiecie? Żydzi wierzą w Boga, jeszcze inni wierzą w Boga na swój sposób. Ale teraz ta wiara w Boga jest oparta na wierze w Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ta jedyna prawdziwa wiara. A Syn jest kluczowy. Amen? W naszej wierze. Amen? Syn jest kluczowy. Bez Niego nasza wiara nie ma sensu. Jeżeli wyrzucimy Syna, też wyrzucimy Ducha. Rozumiecie? Bez Syna nie ma tej wiary. I teraz dlatego ważne jest wierzyć, kim jest Syn. Kim On jest. Że jest Synem Bożym, że jest Bogiem, że jest Mesjaszem, Zbawicielem i tak dalej. Te wszystkie Jego przymioty, tak? Synem Człowieczym. Jest bramą, życiem i tak dalej. On jest wszystkim. I on tylko nas może wszystko nauczyć o Bogu, tak? Tylko On. I teraz te baczenie tutaj, co jest powiedziane w tym liście do Hebrajczyków i to, co już mówiła Aneta, że złe serce jest niewierzące. Ale nie chodzi o to, że nie wierzy w Boga. Tylko. Bo dzisiaj grzechem jest nie wierzyć, kiedy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. Oczywiście grzechem jest łamać przykazanie Boże, ale dzisiaj największym grzechem jest nie wierzyć w Bożego Syna, który jest dawcą życia, przez którego jest przebaczenie, który jest dla nas sprawcą i dokończycielem wiary, który jest w stanie przemienić nasze serce. Tylko On. Jeżeli to odrzucamy, jeżeli tylko chcemy wierzyć w Boga albo być dobrymi ludźmi bez Chrystusa, no to po prostu jesteśmy niewierzący. I chcę złamać pewien mit teraz. Tak się przyjęło, że często my jako chrześcijanie myślimy, że są dwa rodzaje ludzi niewierzących. A ja powiem wam, że mi Bóg pokazał, że jest pięć rodzajów ludzi niewierzących. Oczy robicie? Naprawdę jest pięć rodzajów ludzi niewierzących. Jak ja to wydedukowałem, zaraz wam pokażę i się zgodzicie ze mną, jestem pewny i przekonany. Ale zawszeście myśleli, że są tylko dwa rodzaje ludzi niewierzących. Ale ja mówię ciągle o wierze w Chrystusa i poddaniu serca Jemu. Amen? Nie mówię o wierze w Boga. I teraz wam pokażę, jak jest pięć rodzajów ludzi niewierzących. Niewiernych Chrystusowi tak naprawdę. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dam wam objawienie. Pierwszy rodzaj ludzi niewierzących to jest tacy, co w ogóle nie wierzą w Boga, tak zwani ateiści. Jedna grupa. Drugi rodzaj ludzi niewierzących to są tacy, którzy są agnostykami, którzy mówią, no może Bóg jest, może nie jest, to tak naprawdę nie wiem. No jak mi się jakoś udowodni, to ja może uwierzę. Ale dla Boga człowiek wierzący to jest ten, który wszedł w przymierze z Bogiem poprzez ofiarę Chrystusa i poprzez chrzest. Dopiero zaczyna swoją drogę z Bogiem, wierność z Bogiem. Drugi rodzaj i się narodził na nowo. Mówimy o Bożej perspektywie. To macie dwa rodzaje. Trzeci rodzaj ludzi niewierzących to są ludzie religijni, którzy nigdy nie podjęli decyzji, aby być wierni Chrystusowi, aby być naśladowcami Chrystusa. Nie narodzili się na nowo, chodzą do kościołów, odprawiają rytuały i tak dalej, ale mówią tak, Bóg Bogiem, a życie życiem. I robią dalej jak chcą. Wyznają wiarę w Chrystusa. Mówią, wierzę w Boga Ojca i tak dalej, ale z Bożej perspektywy oni nigdy nie stali się uczniami Chrystusa. Nigdy nie weszli w przymierze z Bogiem. Macie trzy. Czwarta grupa ludzi to są ludzie wierzący, o których czytamy, odpadli od wiary. A Duch wyraźnie mówi, Paweł pisze, że w dniach ostatnich odpadną od wiary. No jak możesz odpaść od wiary, jeżeli w niej nie byłeś? Tak? Czyli jest mowa, i Paweł zresztą pisze, do ludzi wierzących. Są ludzie, którzy odpadli od wiary. Byli ludźmi wierzącymi, ale stali się niewierzącymi, bo demony ich zwiodły, tak? Tak. A tutaj na przykład Paweł pisze, Paweł, w liście do Hebrajczyków, złe niewierzące serce to jest ci, którzy odpadli od Boga żywego poprzez grzech, tak? Poprzez oszustwo grzechu, tak? Czyli to mogą być ludzie wierzący, praktykujący i w pewnym momencie odwrócili się od Boga, czy poprzez grzech, czy poprzez zwiedzenie demoniczne, tak? Oni mówią, no ja już w zasadzie, no dalej jestem osobą wierzący, no ale Jezus to tak w sumie niepotrzebny mi jest do życia, on jest tylko tam jakimś sobie tam guru na przykład. Dobry nauczyciel to wszystko. I można być w takim miejscu, inny Jezus, inna Ewangelia, inny duch, tak? Kim jest dla mnie Jezus? Czy on jest tym, za kogo się podawał? Czy teraz on jest może kimś innym, bo ja mam inne wyobrażenie? On nie jest na pierwszym miejscu. On jest tylko jednym z wielu pośredników do Boga. Czy on jest jedynym? Rozumiecie, o co chodzi? Jest jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Nie ma wielu pośredników. I tak naprawdę o to się rozbija cała sprawa. I my możemy powiedzieć, no ale tam Jezus, Jezus. To ja słyszałem taką historię, a to tak troszkę poironizuję, ale nie po to, żeby tak się śmiać akurat z katolików, ale to jest związane z katolikami. I to słyszałem, tą historię. I była jakaś tam no, dziewczyna, która tam wierzyła w Chrystusa. No i ona była z kręgów katolickich. Jakby była w tym procesie poznawiania Chrystusa, czytania Pisma i tak dalej, jakby rozumiała, narodziła się na nowo, była ochrzczona Duchem Świętym. No i jakby jest w tym kręgu jeszcze powiedzmy tych odnów, powiedzmy, czy tej metanoi, jak to jest w kościołach katolickich. No i ona tam księdzu opowiada o Chrystusie i tak się dzieli, tak żywo, kim jest dla niej Chrystus. A ten ksiądz mówi, no nie, tylko Jezus, 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 tylko Jezus, Jezus, Jezus. A gdzie matka? Przewodnik duchowy był zbulwersowany, że dla niej Jezus był na pierwszym miejscu. Smutna rzecz. Czyli cztery grupy już wam wymieniłem, tak? I piąta grupa ludzi jest taka, ja nie znam takich ludzi, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To jest ta grupa ludzi, ja nie znam takich ludzi osobiście, ale Biblia o czymś takim mówi, że można odpaść od Boga, bo nawet ci, co odpadli od Boga jako wierzący, stali się niewierni, żyją w grzechu, tak? Tak? To jeszcze mogą wrócić, ale ci, co popełnili grzech przeciwko Duchowi Świętemu, oni już nie mogą wrócić do Boga. Jest za późno. Jan mówi, nawet o takich się nie módlcie. Pięć grup jest? Jest? Zgodzicie się? Kto się ze mną zgadza? A czemuśmy zawsze dwie widzieli? Bo tak się nauczyliśmy. Ale chcę wam to pokazać, na czym polega wiara. Nie o wiedzę o Bogu, ale wierność Chrystusowi. Amen? I nasze posłuszeństwo względem Niego. Amen? On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a mną. W Starym Przymierzu ja, żeby mieć relację z Bogiem, musiałem mieć pośredników. Nie byli to święci, nie byli to aniołowie, ale byli to kapłani. Tak? Kapłani. A dzisiaj Jezus Chrystus jest arcykapłanem naszej wiary i naszego wyznania. I stawia się za nami z krwią swoją. I sam Piotr, papież, mówi o tym, że jest jeden, że jest, niech wam będzie wiadomo, do ludzi religijnych, że nie ma żadnego imienia na niebie, na ziemi, pod ziemią, przez które moglibyście być zbawieni. Żadnego. Jaki anioł, jaki święty jest pośrednikiem do zbawienia, do odpuszczenia grzechów, do Bożych błogosławieństw, do zmiany Twojego życia. Jaki? Sam Piotr o tym mówi, nie ma. Czyli jak ważne jest właściwie wierzyć i właściwie praktykować wiarę. I jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o wiarę intelektualną, że ja znam Biblię. Bo jeżeli by chodziło tylko o tą wiarę, to faryzeusze znają całą Torę na pamięć. Znają. Paweł znał. Ale sam Jezus podważał ich wiarę, że ich wiara jest obłudna, że robią to na pokaz, bo jeśli by naprawdę znali Pisma, to by też również w Niego uwierzyli. Ale nie znali Pisma pod względem intelektualnym, ale znali Pisma pod względem pragmatycznym, praktycznym. Bo całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do nauki, aby człowiek Boży był wyuczony w sprawiedliwości, w posłuszeństwie Bogu. Amen? Całe Pismo. Całe. Ale dzisiaj mamy oczywiście nowy przymierze, Nowy Testament. Droga do Boga się zmieniła, bo już nie potrzebujemy pośredników, nie potrzebujemy kapłanów, wiecie. A ja więcej wam powiem. My jesteśmy kapłanami. My dzisiaj odpuszczamy grzechy. O, co ty mówisz? Tak, kiedy głoszę komuś Ewangelię, wzywam go do upamiętania i wiary, to mu grzechy odpuszczam. No tak czy nie? No tak czy nie? A kto to może robić? Żyd? Lewita? Może to robić mężczyzna i kobieta. Piękna rzecz. Ponieważ się zmieniło prawo, zmieniły się zasady, ponieważ jest nowe prawo, jest nowy sposób odpuszczenia grzechów, nowy sposób czczenia Boga w duchu i w prawdzie. Już nie potrzebujemy świątyń, nie potrzebujemy pielgrzymek, ale potrzebujemy czcić Boga w duchu, w szczerości, w intymności, w swojej świadomości, że ja może oszukam innych ludzi, ale Bóg zna moje serce. Jak naprawdę jestem szczery i posłuszny w Bogu, w swoim sercu, w głębi. Wiecie, mojego ducha nikt nie może zobaczyć, ale Bóg tak. Ja mogę kłamać, wiecie, opowiadać wam cuda, nie widzę, ale zobaczycie mojego ducha? Nie, ale Bóg widzi, jaka wiara wasza jest. Czy jest posłuszeństwo, czy jest wierność. Amen? On to widzi, Jego nie oszukamy. Dlatego ważne jest to, co wam mówię, nie? Że jeśli oczekujemy wspaniałych rzeczy od Boga, jeśli oczekujemy Bożego poruszenia, to musimy zadbać o swoje serce, o które my sami jesteśmy odpowiedzialni. I jest taki fragment w przypowieści Salomona. Czujnie niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Albo też jest taki wspaniały werset: Boże, badaj mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Albo ten wspaniały psalm 50, tak, czy 51, o tym, że oczyś serce moje i ducha prawego odnów we mnie i przywróć mi radość z wybawienia mego. Czyli jeżeli odstępujemy od wierności Bogu, to zawsze możemy się nawrócić. I tylko Chrystus ma moc przemienić nasze serce. Amen. Tylko On. Zawsze możemy do Niego się zwrócić, zawsze powiedzieć: Jezu, nawoliłem. Chcę Ci być posłuszny, chcę Tobie służyć, chcę być Twoim uczniem. Nie chcę być widzem w kościele, ale chcę być Twoim uczniem. I chcę zachować swoją wierność Tobie do końca życia. Bo kiedy przyjąłem wiarę, kiedy przyjąłem chrzest, zdecydowałem się, że będę mu wierny do końca życia. Kiedy żeniłem się z moją żoną, tak samo. Amen. Rozumiecie, o czym ja mówię? Wiara jest relacją. współzależnością i zależnością. Nie ma w wierze indywidualności. Nie ma w wierze, że ja robię, co chcę, bo ja jestem zależny. Amen? Ja teraz nie mogę powiedzieć do żony, wiesz, żono, a ja sobie pójdę gdzieś tam na noc, a żona się pyta, gdzie ja, mówię, a co cię to interesuje? Czy rozumiecie, o czym ja mówię? Bo ja mam swoje życie. Nie, w momencie, kiedy się z nią żeniłem, zdecydowałem mieć wspólne życie. W momencie, kiedy zawierzyłem Chrystusowi, przyjąłem wiarę i chrzest, zrobiłem to samo. Zaślubiłem się z Chrystusem. Amen. I chcę Mu być wierny. I moja wiara jest wystawiana na pokuszenie, na próbę, bo każdego z was wiara będzie. Jezus o tym mówił, że odpadnie wielu od wiary, ale zawsze możesz wrócić. Amen. Amen. Zawsze. I bądź wierny Chrystusowi. To jest ta mała rzecz. Tylko Jemu. Chcesz wielkich rzeczy? Bądź wierny tylko Jemu. To jest ta mała rzecz. To jest to ziarnko gorczycy. Amen. Pielęgnuj to i nie pozwól, aby ci diabeł to wykradł. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za moich braci, za moje siostry i błogosławię ich. I błogosławię każdego brata i siostrę, który tu jest albo których tu nie ma, aby byli Tobie wierni. Aby weszli, Panie, na tą drogę wierności, oczyszczenia serca i wierności Tobie, zależności i współzależności Tobie, aby z Tobą razem żyć i być Tobie do końca wierni. Błogosław ich w tym, Ojcze, przez imię Twego Syna Jezusa Chrystusa i przez pomoc i moc Ducha Świętego. Amen.